Witam Państwa, Lech Pilarski. Jutro o północy kończy się kampania prezydencka, w niedzielę bowiem wybory, startuje w nich 11 kandydatów, ale liczą się de facto tylko dwaj. Jak podsumować można tegoroczną kampanię prezydencką? Z pewnością wpływ na nią miały sprawy związane z koronawirusem, ale mimo tego wróciły dawne spory i podziały. Nadal też próbowano się licytować na różne wyborcze pomysły typu bon turystyczny. Czy tego oczekują wyborcy? Czy była w trakcie kampanii poważna debata o funkcjonowaniu państwa? O tym dzisiaj w programie zapraszam. Dzisiaj naszymi gośćmi są profesor Kazimierz Kik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Witam panie profesorze.
Dzień dobry.
Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego. Witam pana.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Oraz Radosław Poniat z Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry.
Witam. To może zaczniemy od pana profesora. Panie profesorze, jakby pan podsumował tegoroczną kampanię prezydencką? Jeszcze dwa dni mamy, no ale w pana opinii, jak ona przebiegała?
Bez żadnego blasku. Musimy pamiętać o tym, że jakość kampanii zależy od kandydatów także. I musimy pamiętać o tym, że 10-15 lat od początku XXI wieku w Polsce mamy partie wodzowskie, przy czym wodzowie skłóconych partii mają bardzo duże negatywne elektoraty, nie kandydują, bo nie wygrają wyborów prezydenckich. W związku z tym instrumentalnie desygnują na to stanowisko swoje instrumenty, tak to nazwijmy sobie.
Współpracowników, żeby być eleganckim.
Tak, tak. I w związku z tym, no mamy cóż, potem jest obróbka medialna tych ludzi, czyli krótko mówiąc, lansuje się te postacie, ale musimy pamiętać, że są to postacie jednak z drugiego, trzeciego rzędu. No, niezależnie od tego, że są to ludzie bardzo inteligentni i bardzo pozytywnie oceniam, to jednak majestat Rzeczpospolitej, czyli urząd prezydenta, sponiewierany został od pewnego czasu w polskiej polityce, no i mamy to, co mamy.
Czy zgadza się z tym pan Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego?
No cóż, oczywiście tak jest, że wybory prezydenckie to wybory bardzo specyficzne, takie, w których, które z jednej strony wywołują ogromne zainteresowanie Polaków, to wybory, w których historycznie pobijane były rekordy frekwencji. Trudno ocenić, czy w tym roku również będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, bo wszyscy tak zakładaliśmy jeszcze te 3-4 miesiące temu, biorąc pod uwagę, że w latach 2018 w wyborach samorządowych, w roku 2019 w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w wyborach krajowych do Parlamentu w roku 2019 mieliśmy absolutne rekordy frekwencyjne, no to wydawało się, że kiedy ta tendencja wzrostowa takiego zainteresowania, ożywienia politycznego wśród Polaków nakłada się jeszcze na wybory prezydenckie, to powinniśmy się spodziewać no, gdzieś tam wyników frekwencyjnych przekraczających wyraziście ten rzadko przekraczany w Polsce pułap 60%. Trochę się to zmieniło z dwóch powodów, mianowicie takich, że po pierwsze jednak mamy rzeczywistość postpandemiczną, a po drugie mamy jednak początek wakacji, więc to są dwie rzeczy, które mogą to zaburzyć. Niemniej, no właśnie, Polacy bardzo lubią wybory prezydenckie, to są takie wybory, do których najchętniej wybierają się do urny, a z drugiej strony wiemy, że ta władza prezydenta jest, można powiedzieć, mocno ograniczona, dużo mniejsza niż legitymacja prezydenta. W związku z tym tutaj nie sposób się nie zgodzić z panem profesorem, że no, politycy absolutnie pierwszoligowi z wyścigu prezydenckiego co do zasady, no nie chcę powiedzieć dezerterują, ale nie uważają go za kluczowy, no bo trochę tak jest, że odpowiada to po prostu naszemu systemowi politycznemu. To, co wydaje mi się ważne w tych wyborach, to to, że one się odbywają właśnie w takiej próżni niejako, kiedy z jednej strony jesteśmy właśnie po tym takim społecznie najbardziej dotkliwym epizodzie pandemii, po tym zamrożeniu gospodarki, zamknięciu nas wszystkich w domach. Wydaje się, że wcześniej czy później będzie się musiała pojawić jakaś polityczna nowa opowieść o rzeczywistości po pandemii, jak, jak pandemia zweryfikowała państwo, jak zweryfikowała gospodarkę, jak zweryfikowała różne światopoglądy, ład międzynarodowy. To jest ogromne wyzwanie i bardzo
myślę, że do tego jeszcze wrócimy.
Tak, i Polacy, to tylko jedna rzecz. Polacy o tym mówią w badaniach, że ta rzeczywistość postpandemiczna jest kluczowym wyzwaniem kampanii, a tak naprawdę kampania nie do końca jej dotyczyła. Odbywała się trochę jakbyśmy jeszcze na chwilę zamrozili tą rzeczywistość pandemiczną i trochę wrócili na miesiąc do rzeczywistości takiego normalnego sporu politycznego.
Radosław Poniat z Uniwersytetu w Białymstoku. Panie doktorze.
Trudno się nie zgadzać. Znaczy, z całą pewnością to ciągle jest kampania, zwłaszcza w tych ostatnich fazach, która przypomina te wszystkie wielkie starcia PO kontra PiS i czy PiS kontra PO, gdyby teraz już mówić o poparciu w tej chwili. I jak gdyby wszystkie leitmotywy, tematy, które jak gdyby zawsze były poruszane, porównania i tak dalej, ciągle gdy przypominają o tym podziale, który no właśnie w tym nowym świecie być może będzie znacznie mniej ważny i sensowny, ale kandydaci, ci inni, którzy próbowali jakoś się przebić, no na końcu wygląda na to, że niezbyt tutaj rozbili ten duopol. Ciągle funkcjonujemy. Także to ma konsekwencje dla samej kampanii, to znaczy bardziej w świecie przekonywania już przekonanych mediów, które prawda głównie zajmują się denerwowaniem swoich odbiorców, aby pokazać im, czym mam ci się teraz obrazić na przeciwnika, niż na przykład walką o jakieś inne głosy, pokazywaniem, że ktoś ma naprawdę zupełnie nowy pomysł na funkcjonowanie tego już nowego świata.
Czyli wróciło stare, chociaż mamy tak. Zupełnie nową rzeczywistość.
No ale wyborcy, jak rozumiem, mają ciągle głosować według tych podziałów ze starego.
No właśnie, to teraz spróbujmy trochę tę kampanię rozebrać. To pytanie do pana profesora Kazimierza Kika. Lewica. Odnoszę takie wrażenie, że w tych ostatnich wyborach prezydenckich, poprzednich i tych obecnych, jakby szefowie Lewicy nie mieli rozeznania wśród kandydatów. Bo nagle w debacie telewizyjnej objawia się człowiek, który no, wzbudza co najmniej zainteresowanie.
No ja myślę tak, że po pierwsze kampania wyborcza prezydencka pokazuje, że nie mamy lewicy w Polsce. Powiem dlaczego. No dlatego, że lewica progresywna, z jaką mamy do czynienia w wykonaniu pana Roberta Biedronia, jest na pograniczu lewicy liberalnej pana Trzaskowskiego. To jest mniej więcej ta jednostronność liberalna, progresywna, bo jeżeli chodzi o lewicę rzeczywistą dla Polski, lewicę socjalną, to ta jest w polu oddziaływania Prawa i Sprawiedliwości. A zatem tajemnica zajmowania przez pana Biedronia ostatniego miejsca,
jest jasne.
A zatem poniżej notowania lewicy w Polsce, wskazuje właśnie na to, że progresywista bardziej wiarygodny to pan Trzaskowski, a lewica bardziej wiarygodna to Prawo i Sprawiedliwość.
Paradoksalnie to brzmi.
Tak.
I zadziwiająco, powrócę tutaj do postaci pana Witkowskiego, który się objawił w tym drugim rzucie kampanii prezydenckiej, bo przynajmniej spora liczba ekspertów wskazywała, że interesująca postać. Co najmniej.
Postać jest oczywiście interesująca, ale specjalnie, to znam pana Witkowskiego dobrze, to bardzo inteligentny człowiek, natomiast no, na pewnym poziomie polityki. To jest bardzo dobry aktywista. No, zdublowanie kandydatów lewicy na dwóch, pana Witkowskiego i pana Biedronia, przy kontrataku ze strony pana Trzaskowskiego, który jest tą lewicą progresywną, tak bym to określił, w pobliżu lewicy progresywnej, oznacza, jeszcze raz powtarzam, że nie ma lewicy, bo jeżeli są dwaj kandydaci i żaden z nich nie jest kwintesencją lewicowości, no to mamy to, co mamy. Pan Witkowski w ogóle nie liczy się, ma tam coś 0,28% w sondażach.
Piotr Trudnowski, prawa strona i ów środek, czyli Koalicja Obywatelska.
To znaczy tak, ja w ogóle chyba nie zgodzę się z tezą, którą wypowiedział pan redaktor na samym początku i która później też została powtórzona, czyli z tym, że tak naprawdę liczy się już tylko dwóch kandydatów. Ja zwróciłbym uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze przypomniałbym rok 2015, wtedy na kilka dni przed wyborami pierwsze dopiero sondaże zaczynały wskazywać, że Paweł Kukiz może przekroczyć poparcie rzędu 10%. To naprawdę było ogromne zaskoczenie, kiedy w wieczór wyborczy dowiedzieliśmy się, że na Pawła Kukiza zagłosowało ponad 3 miliony wyborców, że ostatecznie mieliśmy dwucyfrowy wynik z dwójką z przodu, ponad 20% wyborców zagłosowało na Pawła Kukiza. Dzisiaj takich kandydatów, którzy są poza tym wyścigiem dwóch głównych kandydatów, a którzy zagospodarowują nieco podobne emocje, można powiedzieć, jest jeszcze więcej. Myślę, że możemy być raczej pewni tego, że Szymon Hołownia skończy ten wyścig z dwucyfrowym wynikiem. Tego bym się na dzisiaj spodziewał. Hołownia chociażby w mediach społecznościowych próbuje poza taką swoją właśnie liberalno-centrową, centrowym elektoratem dotrzeć na przykład w tej chwili do byłych wyborców Pawła Kukiza. Wielu takich niezdecydowanych, nastawionych na bezpartyjność wyborców pewnego rodzaju buntu. Dodatkowo myślę, że w zdecydowanym trendzie wzrostowym jest Krzysztof Bosak, który myślę, że też osiągnie wynik lepszy niż Konfederacja w wyborach parlamentarnych. Jest wreszcie Władysław Kosiniak-Kamysz, który też myślę, że osiągnie wynik mimo wszystko gdzieś w granicach 7-8%, co mniej więcej daje nam no, na takich kandydatów centrowych i prawicowych spoza
głównego nurtu
partii, no łącznie 20 kilka procent poparcia, czyli jednak więcej niż Kukiz w 2015 roku, a te głosy będą bardzo ważne, ponieważ to trochę od nich zależeć będzie, jak będą wyglądały na ostatniej prostej te procentowe wyniki Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego, to znaczy z jakim poparciem bazowym wejdą obaj kandydaci do drugiej tury i no, od tego może bardzo wiele zależeć. Tak? No, znowu przypomnę rzecz historyczną. W 2015 roku ani jeden sondaż opublikowany przed pierwszą turą nie przewidział tego, że Andrzej Duda wysunie się na prowadzenie i osiągnie lepszy wynik od Bronisława Komorowskiego. Jak to się stało? Ano tak, że dotychczasowi wyborcy Platformy i Komorowskiego zagłosowali na Kukiza. Jeżeli tutaj również dojdzie do lepszych wyników tej trójki, którą wymieniłem od dzisiejszych sondaży, a wydaje mi się, że to jest prawdopodobne, bo kiedy rozmawiam z takimi wyborcami, słyszę, że oni właśnie pomiędzy tą trójką dość często się zastanawiają, ale jeszcze nie podjęli decyzji, więc w badaniach ich decyzje są tak naprawdę niedostrzegane, no to może się okazać na przykład, że wyniki i Andrzeja Dudy, i Rafała Trzaskowskiego będą dużo niższe od tych sondażowych i tak naprawdę ten wyścig zacznie się niejako od początku, bo i wyborcy, i sztaby będą zdezorientowane, gdyby na przykład dajmy na to, wynik Andrzeja Dudy niewiele przekraczał 40%, a Rafała Trzaskowskiego oscylował gdzieś w granicy 27-28 punktów, no to co się wydarzy w drugiej turze będzie absolutnie kwestią otwartą.
Do drugiej tury powrócimy na zakończenie. Jeszcze proszę o opinię doktora Radosława Poniata z Uniwersytetu w Białymstoku. Czy tylko dwaj kandydaci, czy ta reszta, o której przed chwilą wspomniał pan Piotr Trudnowski, obejmująca mniej więcej 30% elektoratu, może zaważyć na wynikach?
To zależy w jakim rozumieniu. O ile przez moment się wydawało, że jest szansa naprawdę innego kandydata w drugiej turze niż ktoś związany z PO, później różne zmiany sprawiły, że to chyba się już rozwiązało i mniej więcej się domyślamy, kto będzie w drugiej turze. Więc ci inni kandydaci są ważni dla nie wiem, jakiegoś tam konserwowania poparcia dla partii, pokazywania, że pewne partie ciągle mają znaczenie. Pewnie też dla takich zawsze śmiesznych troszeczkę prób sprzedawania poparcia w drugiej turze, jakby się zakładało, że wyborcy po prostu natychmiast przechodzą tak, jak ich kandydat wcześniejszego momentu będzie się zachowywał i kogo poprze. Natomiast nie są ważni w takim rozumieniu, że raczej nie dadzą szansy na wejście do drugiej tury. Natomiast co się wydarzy później? Te badania, które były robione, sugerują, że bardziej negatywność będzie tutaj decydowała. Znaczy jedni ludzie będą raczej przeciwni danemu kandydatowi niż raczej zadowoleni z tego kandydata, którego będą wybierać.
Zatem będziemy czekali na wyniki niedzielne. Za chwilę, jeśli panowie pozwolą, to zajmiemy się najważniejszymi w panów opinii tematami kończącej się kampanii prezydenckiej. Podsumowujemy dzisiaj kampanię prezydencką. Są z nami profesor Kazimierz Kik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego oraz dr Radosław Poniat z Uniwersytetu w Białymstoku. Najważniejsze wydarzenia tej kampanii, oczywiście oprócz pandemii, bo ona zaburzyła sam przebieg tejże kampanii, ale sprawy poruszane, jak panowie sądzą, profesor Kazimierz Kik.
No więc kampania nie na temat, a to jest w pewnym sensie zasługą kandydatów. Mianowicie dyskutowano i obiecywano wszystko, mówiono o wszystkim, co nie znajduje się w polu oddziaływania kompetencji pana prezydenta. Stąd też na przykład największy konflikt pojawił się na tle LGBT, co w ogóle nie powinno dotyczyć kampanii prezydenckiej i budowania konstrukcji strategicznego planu dla Polski. Więc ja myślę sobie, że paradoksalnie, pomimo krytyki ze strony różnych partii politycznych, takim najważniejszym wydarzeniem było to, co wydarzyło się wczoraj i jeszcze dzisiaj rano. Mianowicie najbliżej kompetencji prezydenta to była wizyta w Stanach Zjednoczonych i postawienie wyraźnie, niezależnie od tego, czy akceptujemy to, czy nie, bo to jest zupełnie inny problem, na skuteczną politykę zagraniczną, czyli na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, po pierwsze, i po drugie na osiągnięcia pana prezydenta, w tym wypadku Dudy, w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie polskiej polityki bezpieczeństwa, polskiej polityki militarnej, polskiej polityki współpracy za granicą, zwłaszcza jeżeli chodzi o odcinek polityki energetycznej, to wydaje mi się, że to było takie najbardziej znamienne, najbliżej trzymające się kompetencji i pokazujące, w jaki sposób prowadzi się skuteczną politykę prezydencką.
Piotr Trudnowski.
No cóż, tak zwani technolodzy polityki, sztabowcy, ludzie, którzy pracują w sztabach, zajmują się planowaniem kampanii wyborczej, mają takie powiedzenie, że polityka jest o polityce. I to, co najbardziej interesuje wyborców, to nie są sprawy programowe, to nie są sprawy z zakresu kompetencji, ale to zawsze jest taki spór o to, jak w ogóle powinien wyglądać, jak w ogóle powinna być sprawowana polityka, jak powinny być w niej rozłożone akcenty i jak powinny wyglądać na przykład relacje pomiędzy różnymi środowiskami politycznymi. No i trochę tak było z tą kampanią.
Ale panie prezesie, gdyby iść tym tropem, no to powinni wyborcy oczekiwać codziennych wizyt prezydenta w jakimś tam punkcie Polski.
No tak, i trochę tak jest właśnie moim zdaniem, że ta kampania w dużym stopniu była o wizji polityczności z jednej strony. Z jednej strony mieliśmy prezydenta Andrzeja Dudę, który mówił o sprawnej, bezkonfliktowej współpracy z rządem i wspieraniu dotychczasowego dorobku obozu Zjednoczonej Prawicy. I tutaj miał taką drugą nogę, może mniej zauważoną, ale ona jest na przykład eksploatowana bardzo mocno w kampanii internetowej prezydenta Dudy, czyli pokazywanie, że był tym prezydentem słuchającym Polaków, blisko Polaków. Jeżeli ktoś sobie zajrzy na przykład w zestawienie reklam prezydenta Dudy, to on na przykład przygotował 380 reklam skierowanych osobno do mieszkańców powiatów, które odwiedził, przypominając, jestem pierwszym prezydentem, który odwiedził wszystkie powiaty, ja byłem blisko was, to ja się z wami spotkałem. I to jest jakby jedna część tej opowieści. A z drugiej strony mamy tę opowieść kandydatów opozycyjnych, którzy mówią o tym, że pełnia władzy w rękach Prawa i Sprawiedliwości jest dzisiaj największym zagrożeniem, że potencjalna zmiana prezydenta nie grozi paraliżem państwa. To też jest przekaz na przykład Rafała Trzaskowskiego, który regularnie mówi o tym, że on nie będzie dzisiaj prezydentem totalnej opozycji, tylko będzie umiał współpracować z rządem i będzie go nawet potrafił wspierać chociażby w polityce zagranicznej.
Ale będzie głównie patrzył na ręce rządowi.
I głównie będzie patrzył na ręce oczywiście. No i tak samo pozostali kandydaci mówią, nie potrzebujemy klinczu PO-PiS, nie potrzebujemy wojny dwóch pałaców, potrzebujemy niezależnego prezydenta, który będzie rozjemcą, który będzie poza tymi głównymi partiami potrafił mediować w sporze politycznym. I trochę tak naprawdę fakt, że wokół tego kręci się tak naprawdę kampanijny spór i kampanijna opowieść, to tak naprawdę potwierdza tezę, o której tak naprawdę od wyborów parlamentarnych wielu analityków mówiło. Wybory prezydenckie tak naprawdę okazują się kolejnym plebiscytem za lub przeciw kontynuacji rządów Zjednoczonej Prawicy. No i wszystko wygląda na to, że jak się ten plebiscyt rozstrzygnie, dowiemy się tak naprawdę dopiero w niedzielę za 2 tygodnie, bo nie sądzę, że między pierwszą a drugą turą będziemy mieli jakieś sondaże, które będą wskazywały jednoznacznego zwycięzcę. Wszystko będzie do ostatniej chwili wielką niewiadomą, jak się ten plebiscyt rozstrzygnie. No i na pewno jego rozstrzygnięcie będzie niewielką różnicą procentową. Ja dzisiaj obstawiałbym, że to będzie gdzieś różnica w granicach 51 do 49 punktów poparcia.
Ale z tego wynika, co pan powiedział przed chwilą, panie Piotrze, że ktoś złośliwie wymyślił czy ustawił w tym systemie władz w Polsce prezydenta w stosunku do partii rządzącej, no bo się okazuje, że prawie w środku kadencji albo rok po wygranych wyborach zawsze jest ten sprawdzian, czyli plebiscyt, czy nadal popierają nas wyborcy, czy raczej nie.
No tak, no powiedzmy sobie szczerze, że funkcja, to jak została w polskim ustroju wymyślona funkcja prezydenta, to jest taka trochę autorska hybryda kilku różnych rozwiązań, gdzie rzeczywiście nie do końca wiadomo, w jakich sytuacjach ten prezydent będzie mógł odgrywać istotną rolę, w jakich nie. Gdybyśmy mieli w Polsce pewnie wyższą kulturę polityczną, taką kulturę współpracy państwowej w osiąganiu kluczowych celów polityki, gdyby był taki podstawowy konsensus między partiami, jeśli chodzi chociażby, nie wiem, o kwestie bezpieczeństwa, polityki międzynarodowej.
No, tak jak kiedyś było z wejściem do NATO, z wejściem do NATO czy do Unii Europejskiej.
W takich sytuacjach jak na przykład pandemia, tak? No to można by powiedzieć, ok, w tej sytuacji taki prezydent z silnym mandatem może być takim wartościowym czynnikiem.
Liderem walki z pandemią.
Na przykład, a no niestety ze względu na poziom polaryzacji politycznej i poziom konfliktu politycznego w Polsce bardzo trudno dzisiaj sobie wyobrazić taką zdrową współpracę między tymi ośrodkami władzy. Jeżeli dorzucimy jeszcze do tego Senat, tak, który przecież akurat we współpracy z prezydentem ma pewne specjalne uprawnienia, na przykład w kwestii zarządzania referendum ogólnokrajowego, no to rzeczywiście tutaj zmiana władzy w Pałacu Prezydenckim tworzyłaby taki bardzo, zupełnie jak na polskie warunki, klincz bez precedensu, tak? No bo z jednej strony mieliśmy co prawda już do czynienia z koabitacją, no ale tutaj ta koabitacja wzmocniona jeszcze Senatem mogłaby sprawić, że naprawdę będziemy mieli do czynienia z ostrym, obawiam się, że dysfunkcyjnym sporem politycznym, jeżeli byłoby tak, że rząd pozostanie w rękach Prawa i Sprawiedliwości, a kandydat głównej partii opozycyjnej zostałby prezydentem.
Doktor Radosław Poniat.
Ja odbierałem tę kampanię jako próbującą używać strachu, to znaczy różne hasła miały być przede wszystkim używane, aby przerazić wyborców. Niektóre z tych prób niezbyt się udały, nie wiem, kwestie społeczno-świadczeniowe, które pewnie miały być bardzo potężnym narzędziem, zostały wyminięte przez kandydatów, bo właściwie nikt nie podjął się.
Walki z 500+, tak?
Poważnej dyskusji o 500+ i o paru innych rzeczach, prawda? Oczywiście to jest urok kampanii, że się zawsze obiecuje, a nigdy nie zabiera, bo to jest zły sposób na odbieranie, na zdobywanie głosów. Ale ta rzecz, która jak gdyby jeszcze w poprzedniej kampanii jakoś coś odgrywała rolę, została wyminięta. Szukano innych elementów. No, LGBT już dzisiaj wspomniane miało być jednym i może dla niektórych wyborców jest zresztą jednym z tych obszarów zagrożenia i podniecenia, który miał zmobilizować pewną grupę wyborców. I być może dla niektórych wyborców będzie to ważny argument. Więc szukanie rzeczy, których się należy bać. Także tego właśnie strachu, że prezydent innej partii sprawi, że Polska będzie, polityka źle działała, tak jakby teraz działała świetnie.
Pan profesor Kazimierz Kik, czy właśnie ta zażarta walka jednak o prezydenturę, co wynika z konstrukcji ustrojowej, nie została jakby ustawiona i spetryfikowana tymi dotychczasowymi podziałami?
Oczywiście, że nie, bo te podziały wracają i przed wyborami są coraz to wyraźniejsze. Polska jednak jest podzielona na te dwa obozy, liberalny i solidarnościowy. I okazuje się, że poprzednie doświadczenia z panem Kukizem wytrąciły wiarę w możliwość pojawienia się trzeciego bloku pomiędzypartyjnego i pan Hołownia dzisiaj nie osiągnie w moim przekonaniu poziomu pana Kukiza. Pan Kukiz swoją polityką praktycznie skompromitował próby sformułowania, stworzenia, rozwiązania trzeciej drogi. I w związku z tym mamy od 5 lat podział, który będzie jeszcze moim zdaniem funkcjonował do końca tej kadencji. I mamy takie cykle, tak jak to poprzednie 8 lat były 8 latami Platformy Obywatelskiej. Ten cykl, te dwie kadencje będą kadencjami Prawa i Sprawiedliwości, ale wydaje mi się, że to jest ostatnia kadencja Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ znów mówię i podkreślam, poziom polskiej klasy politycznej jest katastrofalny i nie pozwala na zbyt długie rządy żadnego z tych ugrupowań.
Albo może my jesteśmy tacy niecierpliwi, że dajemy 8 lat, a potem zmieniamy wszystko. Piotr Trudnowski.
No cóż, ja myślę, że to jest w ogóle skomplikowane zagadnienie też dotyczące tego, jak w ogóle władza się w Polsce zużywa, jak władza wyzwala takie, no cóż, postawy budzące bardzo duży wobec konkretnych postaw władzy bunt i poczucie tego, że no, władza zawsze traci kontakt z wyborcami, którzy do tej władzy konkretnych polityków wynieśli. To jest chyba bardzo silna emocja i myślę, że emocja, która może się okazać również decydująca w tych wyborach. To znaczy jakkolwiek z jednej strony zgadzam się też z panem doktorem, że głównym elementem zarządzania w tej kampanii, zwłaszcza po stronie sztabu Andrzeja Dudy, było zarządzanie strachem i pewnie do drugiej tury tak już zostanie, że to będzie zarządzanie strachem przed potencjalną likwidacją świadczeń społecznych, przed tą trudną koabitacją, o której mówiłem w odpowiedzi na poprzednie pytanie, ale z drugiej strony właśnie ten strach przed takim jednowładztwem jednego obozu politycznego, wydaje mi się, że również w wielu Polakach dojrzewa, że wielu wyborców rzeczywiście pomimo na przykład swojego braku sympatii dla Rafała Trzaskowskiego i Platformy Obywatelskiej jako takiej, niejako wbrew swoim poglądom zagłosuje po prostu na kogoś innego właśnie jako taki bezpiecznik w systemie politycznym, do czego oczywiście mentalnie przede wszystkim polska klasa polityczna jest absolutnie nieprzygotowana i nie czynię tutaj zarzutów ani Prawu i Sprawiedliwości, ani samemu Trzaskowskiemu, że nie będą potrafili sensownie współpracować, tylko problem polega na tym, że mamy systemowy problem klasy politycznej, która nie dopuszcza w ogóle takiego scenariusza jak sensowna współpraca na rzecz dobra wspólnego, co powinno być jej podstawowym powołaniem, więc ja mam wrażenie, że tak, tutaj te emocje zmęczenia mogą mieć bardzo duże znaczenie.
Panie doktorze, zgadza się pan z tymi wnioskami?
No niestety tak, to znaczy tak jak mówimy o konstytucji i roli prezydenta. No cały polski problem polega na tym, że wszystkie polskie konstytucje, jeśli opisywały rolę prezydenta, to opisywały go w kontekście tego, kogo nie chcemy, znaczy wymyślano sobie tego polityka, który miał największe szanse, a później próbowano ograniczyć mu kompetencje, a druga strona z kolei, ponieważ liczyła, że to ich człowiek tam będzie, chciała mu dać jak największe. I tak jak obecna funkcja prezydenta została opisana ze względu w znacznym stopniu na doświadczenia z Lechem Wałęsą i parę innych rzeczy, tak cała polska polityka nie jest myśleniem, jak powinien dobrze działać system polityczny, tylko kto kogo i w jakim układzie personalnym. No a niestety to ma jasne konsekwencje dla zużywania się władzy, no bo ludzie się męczą, te twarze się męczą. Demografia zaczyna teraz odgrywać jakąś rolę, to znaczy ci ludzie, którzy tak naprawdę rządzą polską polityką, się po prostu starzeją. I trudno sobie wyobrazić tę samą energię i tę samą gotowość do pewnych działań w sytuacjach partii wodzowskiej, kiedy wódz zaczyna chorować.
To może na zakończenie zajmijmy się właśnie drugą turą. Jakie wyniki w niedzielę i co dalej w owej turze, jeśli do niej dojdzie? Profesor Kazimierz Kik.
Ja myślę sobie, że będzie niska frekwencja, dlatego że cała grupa wyborców, którzy no, będą głosowali w pierwszej turze na swoich kandydatów, czy to lewicowych, czy obywatelskich, czy konfederackich i tak dalej, i tak dalej. No jednak będzie mimo wszystko zawiedzona wynikami swoich kandydatów i zniechęcona do udziału w drugiej turze. To jest po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że sami kandydaci tyle sobie już powiedzieli w pierwszej turze, iż niezbyt chętnie będą oddawali swoje głosy przedstawicielom dwóch głównych nurtów.
Szymon Hołownia wręcz zapowiedział, że nie będzie przekazywał swoich głosów.
No, no to, oczywiście, no, a pan Biedroń powiedział, że on głosuje tylko na lewicę, prawda? Więc to będzie drugim czynnikiem niższej frekwencji. I z tego powodu trudno przewidzieć wynik drugiej tury, aczkolwiek ja stawiam ryzykownie na to, że w świetle tego wszystkiego, co powiedziano w trakcie kampanii i wyników sondaży, w świetle wyników sondaży, obstawiam jednak tym razem, że pan prezydent Duda uratuje swoją pozycję.
A wyniki w niedzielę?
W tą niedzielę?
Tak.
No to oczywiście pierwsze miejsce i drugie, to jest już, sondaże może nie zawsze mówią prawdę, ale wskazują na tendencję, a tendencja jest taka, że odtworzony został podział polskiej sceny politycznej z odtworzeniem układu sił pomiędzy głównymi ugrupowaniami i od 2015 roku inicjatywa należy do Prawa i Sprawiedliwości.
Czyli pan prezydent ponad 40%, a Rafał Trzaskowski poniżej
30%? Okolice 30%.
Piotr Trudnowski.
No to tak, jeśli chodzi o tę niedzielę, to ja uważam, że będziemy mieli do czynienia z lepszymi niż sondażowe wynikami tych trzech kandydatów aspirujących. Prawdopodobnie trzeci będzie, znaczy raczej na pewno trzeci będzie Hołownia, czwarty będzie Bosak, piąty będzie Kosiniak-Kamysz, ale obstawiam ich wyniki jako wyższe niż te, które dzisiaj prognozują sondaże. W związku z tym dwaj główni kandydaci, czyli Trzaskowski i Duda, będą mieli wyniki poniżej oczekiwań, co będzie moim zdaniem bardziej bolesne dla prezydenta Dudy. Jeżeli on będzie miał właśnie wynik gdzieś tam w granicach tych 40%, poniżej 41-42%, zwłaszcza wobec takiej emocji, moim zdaniem w sposób zupełnie niezrozumianej, budowanej przez otoczenie pana prezydenta w ostatnich dniach czy tygodniach, czyli budowania aspiracji na to, że w ogóle w pierwszej turze można by to rozstrzygnąć i że wynik będzie znacząco powyżej sondażowych wskazań. Moim zdaniem będzie mogło jednak być bardzo dużym problemem dla prezydenta Dudy, bo na wynik Rafała Trzaskowskiego liczbowo nikt nie będzie patrzył, raczej zajmiemy się dość szybko takim prostym dodawaniem, że a jak dodamy do Trzaskowskiego Hołownię, Kosiniaka i połowę Bosaka, to się okazuje, że już jest więcej niż Duda. Oczywiście to tak nie działa, ale w ten sposób będzie wielu wyborców na to od przyszłego tygodnia, od poniedziałku patrzyło i myślę, że Rafał Trzaskowski ma dzisiaj duży potencjał do tego, żeby właśnie na fali tego, że zobaczcie, Andrzej Duda nie jest tak silny, jak się wszystkim wydawało, dojść z impetem do tych wyborów w drugiej turze. Oczywiście to nie rozstrzyga o wyniku, bo on do ostatniej chwili będzie zagadką, będzie uzależniony od frekwencji. Z jednej strony może się wydawać, tak jak mówił pan profesor, że ta frekwencja w drugiej turze będzie niska. Z drugiej strony, no, między pierwszą a drugą turą w 2015 roku pojawiły się 2 miliony nowych wyborców, choć wówczas również wynik Bronisława Komorowskiego był radykalnie poniżej oczekiwań i wskazań sondażowych. Okazało się, że i tak pojawili się ci nowi wyborcy, więc tak naprawdę moim zdaniem do ostatniej chwili nie będziemy wiedzieli, kto w drugiej turze zwycięży.
Panie Piotrze, ale elektorat Konfederacji, czy zostanie postawiony pod ścianą i będzie musiał się skłonić ku prezydentowi Dudzie, czy raczej będzie bierny, a zatem czy będzie takim swoistym języczkiem uwagi?
Myślę, że elektorat Konfederacji w istotnym stopniu może być języczkiem uwagi, natomiast z nim nie jest tak, jak się wielu wydaje. To nie jest tak, że elektorat Konfederacji to są osoby o bardzo wyrazistych prawicowych poglądach, o, prawda, katolickim światopoglądzie i takim bardzo przemyślanym, konserwatywnym podejściu do rzeczywistości. To w dużym stopniu dzisiaj wyborcy Konfederacji to są dawni wyborcy Platformy Obywatelskiej, Kukiza, Petru, Palikota. To wcale nie są wyborcy prawicowi, dla których światopoglądowe kwestie będą kluczowe i myślę, że nie da się wykluczyć tego, że jakaś część z tych osób, które na Krzysztofa Bosaka, że istotna część tych osób, które oddadzą głos na Krzysztofa Bosaka, będą gotowe zagłosować również na Rafała Trzaskowskiego, bo powiedzmy sobie szczerze, główną emocją budującą dzisiaj Konfederację jest jednak radykalna krytyka tego, jak rządzi Prawo i Sprawiedliwość.
A zatem druga tura, jak się zakończy?
No, nie jestem w stanie tego rozstrzygnąć, natomiast uważam, że Rafał Trzaskowski ma istotne szanse na sukces ze względu na to, że emocja zmiany będzie istotniejsza niż światopoglądowe podziały, czy nawet zaufanie do samego Trzaskowskiego, który dla wielu Polaków jednak jest postacią nie tak dobrze znaną, jak inni politycy Platformy Obywatelskiej, więc dla samej zasady zmiany i ograniczenia rządów Prawa i Sprawiedliwości myślę, że to może być wiatr, który Trzaskowskiego poniesie. O ile rzeczywiście wynik Andrzeja Dudy będzie, no nie będzie w granicach, nie wiem, 44-45%, bo to też jest prawdopodobne w pierwszej turze i wtedy prezydentowi będzie dużo łatwiej.
Doktor Radosław Płoniat.
Ja bym był bardzo ostrożny z przewidywaniami. Mówimy o wyborach, gdzie domyślamy się, że różnice będą nieduże procentowe między kandydatami, więc sondaże tutaj zaczynają działać nie najlepiej, nie mówiąc o tym, że sytuacja pandemii też trochę rozbiła to, jak skutecznie działają te sieci ankieterskie, które są wykorzystywane. Ludzie są mocno nastawieni na, no powiedzmy, sporą podejrzliwość w stosunku do innych obozów, co też może stanowić problem, bo nie wiem, jak bardzo odpowiadają na pytania, jeśli podejrzewają, że są pytani przez wrogą stronę, więc ja bym był tutaj ostrożny w takich prostych przewidywaniach. Natomiast zgadzam się, że wyborcy Bosaka w znacznym stopniu są właśnie tymi wyborcami może ostatnimi bardziej antysocjalnymi, czy martwiącymi się o kwestie podatkowe i tym podobne. I dla nich takie proste dodawanie, że w tej hasłach Bosaka znajdują się także elementy narodowe, więc muszą głosować na Dudę, to nie jest takie łatwe. Nie mówiąc już o tym, że wiadomo, że to jest też pytanie, czy ci wyborcy przeniosą głosy, czy może raczej nie pójdą przy niskich frekwencjach. Różne rzeczy mogą bardzo tutaj specjalnie działać, więc ja bym bardzo się nie podejmował przewidywań.
Dziękuję zatem panom bardzo. W ten sposób podsumowaliśmy wspólnie kończącą się jutro o północy kampanię prezydencką, przynajmniej w tej pierwszej turze. Naszymi gośćmi byli profesor Kazimierz Kik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Pan Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego.
Dziękuję państwu bardzo.
Oraz dr Radosław Poniat z Uniwersytetu w Białymstoku.
Ja także dziękuję.
Ja również dziękuję za spotkanie. To wszystko w naszym programie. Przypominam, w niedzielę głosujemy od 7 do 21. Lech Pilarski, do usłyszenia.